Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo, bardzo się cieszę, że możemy się tu razem spotkać. Dziś rozpoczynamy kolejny sezon, a cykl już właściwie trzeci, Płomienia Wiary, przekaż dalej. A dzisiaj temat, krótko mówiąc, dotyczący wiary przekazywania w rodzinie. Bardzo konkretne pytanie. Dlaczego dziś to przekazywanie wiary w rodzinie jest tak ważne? Myślę, że bardzo wielu z nas, albo niektórzy przynajmniej z nas, mają pewne doświadczenia, komentarzy wśród znajomych rodziców, takie może tego typu, dzisiaj trochę nam dzieci świat kradnie. I to jest troszeczkę wokół właśnie dzisiejszego tematu. Naszą prelekcję powie ksiądz Sławomir Kostrzewa. Myślę, że wszystkim znanym tutaj. Jest wikariuszem w parafii Matki Królowej na Wilcie. Pewnie też większość z nas tutaj wie, że ksiądz, zanim skończył studia teologii, też studiował kulturoznawstwo. Także ten temat dzisiejszy też wiąże się z jego zainteresowaniami, a więc wpływie mas mediów na wychowanie dzieci i młodzieży. Także krótko mówiąc, zapraszam wszystkich. Ksiądza, bardzo proszę o to poprowadzenie naszego tematu.
Dobrze, to może na początku pomódlmy się. Powierzmy Panu Bogu to dzisiejsze spotkanie, wszystkie sprawy, które będą tutaj omawiane. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak są ważne, jak bardzo potrzeba Bożego błogosławieństwa, aby serca tych, którzy słuchają i tu obecnych i będą w to się wsłuchiwać, zostały poruszone przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zawierzmy też to spotkanie opiece Matki Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Usiądźmy. Bardzo dziękuję Wam za zaproszenie. Małe sprostowanie tylko do wstępu. Już nie jestem wikariuszem na Wildzie, ale od miesiąca przeszło pracuję w Swarzędzu, w parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Także cała reszta to prawda. Sprawy rodziny, małżeństw, ochrony dzieci i młodzieży są mi bardzo bliskie, ważne i cały czas powtarzam, że katecheza i uświadamianie i zarówno rodziców, wychowawców, nasza współpraca, nasza to znaczy kapłanów razem z Wami, to jest właściwy fundament po to, żeby próbować ratować dusze dzieci i młodzieży. Dlatego bardzo ucieszyłem się, kiedy zostałem zaproszony właśnie z tym tematem, dlaczego przekaz wiary w rodzinie jest dziś tak bardzo ważny. Zawsze, a już na pewno od kilku lat, jak dostaję jakieś zaproszenie z konkretnym tematem, to najpierw modlę się i pytam, Panie Boże, co konkretnie mam powiedzieć? Od czego zacząć? Jak budować tą samą konferencję? I tym razem, kiedy się modliłem, to Pan Jezus pokazał, żeby zacząć od przypowieści o synu marnotrawnym. Ja nie chcę jej czytać, bo ona jest Wam bardzo dobrze znana, ale Pan Jezus chciałby, żeby zacząć od tego, by uzmysłowić rodzicom, że zbyt wiele jest historii o synu marnotrawnym dzisiaj w domach, w rodzinach. Pan Jezus pragnie uświadomić nam, jak wiele w rodzinach jest niepotrzebnego cierpienia. Jak często dzieci niestety zadają swoim rodzicom ogromne cierpienie. I myślę, że potwierdzą to obecni tutaj rodzice, którzy być może mają problemy ze swoimi dziećmi. Jeśli nie mają, to Bogu dziękować, ale niestety wielu takie problemy ma. Potwierdzą na pewno nauczyciele i wychowawcy, a już na pewno potwierdzą kapłani, którzy wsłuchują się w żale, płacze rodziców i często też wysłuchują drugiej strony, czyli dzieci, młodzieży, które również opowiadają o swoim ogromnym wewnętrznym cierpieniu. I to nie jest tak, że Pan Jezus chce tego cierpienia. Ono często jest zupełnie niepotrzebne, jest konsekwencją naszych błędów. Tego, że często naiwnie przypuszczamy, że owszem, mogą być jakieś problemy z dziećmi, ale na pewno te problemy nie będą dotyczyć mojego dziecka. I dlatego czasami nierozumnie kreujemy przestrzeń wokół dziecka, nie podejmujemy pewnych kroków, które trzeba zapobiegawczo podjąć, a często są to kroki trudne i wymagające dla rodzica, szczególnie we współczesnym świecie, ale jeżeli ich nie podejmiemy, to wcześniej czy później przyjdą te problemy na dzieci. Tak więc tą problematyką, o której mówię, zajmuję się już jako kapłan, właściwie od samych początków kapłaństwa, to już byłoby ponad 10 lat. I to, tak jak zostało zapowiedziane na wstępie, jest z pewnością konsekwencją moich wcześniejszych studiów, zainteresowań sprawami kultury. Ale odkąd to robię, to cały czas powtarzam właściwie to samo, że dzisiaj jest przeprowadzany ogromny atak na dusze dzieci i młodzieży. Są one od najmłodszych lat przygotowane do tego, żeby zbuntować się przeciwko swoim rodzicom, a już na pewno przeciwko Panu Bogu. I dlatego też, odkąd prowadzę to dzieło, to rodzicom staram się uzmysławiać i zadawać pytania, zwracać uwagę na trzy sprawy. Co czytają i co oglądają ich dzieci? Czym się bawią? Po drugie, jak wygląda relacja między rodzicami dzieci? W jakim stanie jest ich małżeństwo? I po trzecie, jakie miejsce zajmuje Pan Bóg w życiu dziecka i w życiu ich rodziców? Właściwie wszystko, co dotyczy właściwego rozwoju dziecka, młodego człowieka, zawiera się w tych trzech sprawach. I ilekroć przychodzi do mnie jakiś rodzic, skarżąc się na swoje dziecko, szukając jakiegoś rozwiązania problemu, który zaistniał w życiu tego dziecka, to zaczynamy od tych trzech pytań i właściwie zawsze udaje się znaleźć odpowiedź. Większość problemów z dziećmi zawiera się w tych właśnie sprawach. I o ile przez pierwsze lata tej mojej pracy, posługi, no, był wielki atak i posądzanie, że demonizuje problem, to jednak myślę, że kiedy dziś stajemy w obliczu bardzo poważnych problemów z dziećmi i młodzieżą, to już niewielu jest takich, którzy powiedzą, że no, ksiądz przesadza, ksiądz się mylił. Wszyscy widzimy, jak bardzo postąpił proces demoralizacji dzieci, w jakim stanie dzisiaj są rodziny. I to nie dotyczy tylko dzieci, o których kiedyś mówiło się, że są z trudnych rodzin, ale także tych z tak zwanych normalnych rodzin. Tylko że różnica jest jedna między tym, co było 10 lat temu, a co jest teraz. Że 10 lat temu to była walka o duszę dzieci, a dzisiaj to też już mówimy, że to jest także walka o ich życie. Dlaczego o ich życie? Właściwie nie ma dnia, a już na pewno co kilka dni mass media informują o tym, że gdzieś tam zabił się jakiś młody człowiek, popełnił samobójstwo. I że niestety często są to dzieci. Dzieci, które ledwo, można powiedzieć, przyjęły pierwszą komunię świętą albo nie przyjęły, już potrafią targnąć się na swoje życie. Podejmują udane bądź nieudane próby samobójcze. Czy wiecie, na którym miejscu jest Polska, jeżeli chodzi o odsetek udanych prób samobójczych? W Europie? Na którym miejscu? Na drugim. To powinno budzić nasz olbrzymi niepokój. Na pierwszym miejscu są Niemcy. No jeżeli wmawiamy sobie, że jesteśmy duchowo tak bardzo rozwiniętym krajem, gdzie nam do Niemcom, tak niektórzy pysznie mówią, to bardzo niepokoi, dlaczego właśnie tak jest, że właśnie w Polsce tak wiele dzieci, młodych ludzi targa się na swoje życie. Psycholodzy, pedagodzy mają proste odpowiedzi, że po prostu jest to efekt zaburzeń psychicznych. Ale ja pytam jako kapłan, czy to na pewno chodzi o problemy psychiczne? Czy może to są jednak sprawy duchowe? I mam prawo tak mówić, ponieważ jako kapłan mam pewne narzędzia, aby spróbować wejść w duszę dziecka, młodego człowieka, porozmawiać z nim i zweryfikować, czy to jest rzeczywiście problem psychiczny, czy problem natury duchowej. I to, co staram się robić, przede wszystkim w stosunku do rodziców, to nauczyć ich rozpoznawać, jaki znak świadczy o tym, że to nie jest jakieś zwykłe zaburzenie w przypadku młodego człowieka, że to jest problem natury psychicznej, ale że to jest jednak sprawa natury duchowej, do których potrzeba narzędzi stricte duchowych. Ja myślę, że cały czas dzisiaj trzeba wracać do podstaw katolickiej nauki o człowieku, że człowiek składa się z ciała, z duszy i psychiki, także umysłu. Tylko że współczesna nauka pomija prawdę o istnieniu duszy, a wszelkie problemy duchowe dzieci kwalifikowane są jako problemy psychiczne. I problem polega na tym, że proponowane przez terapeutów recepty są i będą nieskuteczne, ponieważ pomijają całą sferę duchową człowieka. Psychologia nie uznaje pojęcia duszy i patrzy na religię bardzo krytycznie. Oczywiście w tym pojęciu, jak rozumiemy to my jako katolicy. I dlatego też dzieci, możemy powiedzieć, są dzisiaj albo pod niewłaściwą opieką, albo są zupełnie pozbawione pomocy, ponieważ na swoje duchowe problemy otrzymują niewłaściwą, nieskuteczną pomoc. Miałem okazję porozmawiać dzisiaj i zweryfikować swoje spostrzeżenia z pewną kobietą, która jest psychologiem, psychologiem katolickim. I u samego źródła staram się dowiedzieć, z jakimi problemami ma dzisiaj do czynienia i czy jest w stanie potwierdzić zawodowo, jako osoba już od co najmniej kilku lat zajmującą się pracą z dziećmi, z młodzieżą, ponieważ pracuje w szkole podstawowej, w szkole średniej, ma do czynienia codziennie z różnymi przypadkami trudnymi, i o tych, o których mówiłem, a więc próby samobójcze i jeszcze jakieś inne sprawy. Spróbowałem się jej spytać, jak ona widzi te sprawy, o których dzisiaj rozmawiamy. Czy to jest tak, że to są tylko jakieś problemy psychiczne, czy może sprawy duchowe, a może to my jako księża się mylimy, jako Kościół, może to wszystko da się jakoś wyleczyć, o jak to się przeważnie robi, zwykłymi tabletkami, zmianą diety, stylu życia i tak dalej. I to, co ta kobieta powiedziała na samym początku, to to, że wszystkie przypadki, które przychodzą do niej, bez względu na to, czy mają zdiagnozowane jakieś konkretne zaburzenia, czy rodzice stwierdzą, że to dziecko ma problemy psychiczne, to ona powiedziała, że to, co te dzieciaki łączy, to to, że mają całkowicie rozwalone życie duchowe, albo że nazywają siebie ateistami. Wszystkie te trudne i najtrudniejsze problemy, z którymi się spotyka, łączy właśnie to. Dzieci nie mają życia duchowego albo twierdzą, że są ateistami. Mówi jeszcze, że jest problem nieuporządkowanej relacji z Bogiem w niektórych przypadkach. Powiedziała na przykład, że jeden z ostatnich przypadków, który do niej trafił, trudny przypadek młodego człowieka, który był po próbie samobójczej, to świadek Jehowy. A więc popatrzmy, on mógłby powiedzieć, mam życie duchowe, głębokie życie duchowe, tak powie każdy świadek Jehowy. Ale jednak widzimy, że to ma znaczenie, w co wierzymy. Czy wierzymy w prawdziwego Boga, czy może w jakąś fikcję. Ale jednak potwierdziła i podkreśliła, że większość tak zwanych trudnych przypadków, ale także większość dzieci, które przychodzą do niej prosić o pomoc, albo właściwie są przyprowadzane, to są jednak dzieci, młodzi ludzie, którzy uważają siebie za ateistów. I popatrzmy, na czym polega tutaj ten problem. Na braku zasobów duchowych. Bez nich nie da się budować normalnego funkcjonowania jako człowiek. Nie mając zasobów duchowych, nie jestem w stanie oprzeć się w trudnych momentach swojego życia na jakimś autorytecie. Nie mam skąd czerpać siły. Siły, która może nadać sens mojemu istnieniu. Nie wierzę w żadną siłę wyższą, która nada sens mojemu istnieniu. Nie mam żadnego autorytetu. Kolejny problem, na który zwróciła uwagę ta kobieta, jest taki, że w grupie wiekowej między 13, 15, 17 rokiem życia zauważa bardzo silną potrzebę akceptacji wśród młodych ludzi. To jest taka sprawa zauważalna zwłaszcza dzisiaj, w ostatnich latach. Że o tym, co dzieje się w życiu psychicznym, duchowym dziecka, bardzo często decydują relacje rówieśnicze. I mówi, że jest dzisiaj ogromny problem wykluczenia przez grupę. To wykluczenie może nastąpić z różnych przyczyn, przyczyn losowych, materialnych. I te wykluczone dzieci, łatwo je zauważyć w klasie, gdzieś tam są z boku, z nikim nie rozmawiają, odrzucone, one potem stają się kozłami ofiarnymi w tej grupie. To nie jest tak jak kiedyś, że podejrzewam, problem był zawsze obecny, ale jednak była jakaś próba wyjścia do tego młodego człowieka, wprowadzenia go w tą grupę. Ona mówi, że dzisiaj już tak nie jest, że klasa wręcz znęca się nad taką ofiarą losu. W klasie istnieje wręcz presja, żeby z kimś takim się nie zadawać, żeby kogoś takiego odrzucić, a bardzo często wręcz dochodzi do konkretnych aktów przemocy. I to, co mówi ta psycholożka, to to, że przeraża ją często brak reakcji dorosłych na takie sytuacje. Że to po prostu ma miejsce, wszyscy o tym wiedzą i nikt z tym nie chce robić, że jest bierność wychowawców. Postawmy się teraz na miejscu takiego młodego człowieka, bez względu czy ma lat 13, czy ma 17. Jak on się czuje, co musi się dziać w jego wnętrzu? Jak bardzo poranione są te dzieciaki, a pamiętajmy, i to potwierdzi każdy teolog, specjalista duchowości, a już na pewno egzorcysta, w każde nasze zranienie wchodzi zły duch. On na tym gra. On się tym odżywia. To jest jego pożywka, aby doprowadzić nas do buntu, do zanegowania siebie samego, swojego istnienia, albo wręcz do odpowiadania przemocą na przemoc. Tak więc w to wszystko wchodzą demony. Demony odrzucenia, braku akceptacji. I w opinii psychologa na pewno, jeżeli tutaj nie dojdzie do takiej duchowej pomocy ze strony kapłana, jakiejś próby przemodlenia tej sprawy, to młody człowiek nie poradzi sobie tylko i wyłącznie z pomocą psychologa czy na gruncie rozmowy z wychowawcą. Kolejna płaszczyzna, z którą młodzi ludzie dzisiaj sobie nie radzą i ona też często prowadzi do tych, choćby tych prób samobójczych i innych problemów, jest to, co dzieje się w domu. Ona wprost mówi, mam bardzo poważny problem z rodzicami tych dzieci, które do mnie przychodzą. Powiedziała, że nawet jeżeli mam do czynienia z w miarę normalną rodziną, to jednak kiedy widzę to dziecko i wiem, że ono ma problemy i że są to problemy natury duchowej, czyli takie, przez które działa zły duch, może działać w życiu człowieka, bo przecież młodzi ludzie grzeszą i nieraz potrafią bardzo grzeszyć, bardzo ranić siebie i samego Boga. W to wszystko wchodzi właśnie zły duch. To rodzice tego jednak nie widzą. I tutaj jest cały problem, że psycholog czuje, że ma zawiązane usta, że nie może powiedzieć rodzicom prawdy o dziecku, bo oni powiedzą, że przecież pani ma inne zadanie. Pani nie jest księdzem, żeby nam tu mówić coś, że dziecko po prostu ma grzechy, powinno się wyspowiadać albo nawrócić. Pani niech nam da rozwiązanie psychologiczne. Ona mówi, no nie, bo ja wiem, że to będzie nieskuteczne. Ja chcę mówić prawdę, ale oni nie chcą słyszeć tej prawdy. I tu mam problem z rodzicami. Rodzice tego nie widzą, że może zły duch działać w życiu ich dziecka. Nie rozpoznają prawidłowo źródła problemów u swoich dzieci. I jeszcze dodatkowo te dzieci ranią, ponieważ mówią im, weź się ogarnij, przestań wymyślać i tak dalej. A to na pewno nie pomaga, tylko pogłębia problemy dziecka. Także tamta psycholog mówi, że mam ogromny problem z dziećmi, które muszą stać się rodzicami swoich własnych rodziców. Rodzicami swoich własnych rodziców, oczywiście w cudzysłowie. To znaczy, rodzice często mają problemy sami z sobą. Nie omijają ich różne zaburzenia czy nerwice. I to jest bardzo obciążające dla dzieci. Mieć świadomość, że to one powinny mieć oparcie w swoich rodzicach, a właściwie jest sytuacja odwrotna. Oni muszą wspierać swoje problemy swoich rodziców. Oni muszą ich wspierać, dźwigać ich problemy. I to jest właśnie często powtarzającym się problemem, że na przykład matka jest na lekach, jest znerwicowana i że po jakimś czasie to dziecko zaczyna zachowywać się dokładnie tak samo, przejmuje zachowania własnej matki. Albo na przykład, że jest ojciec choleryk, po pewnym czasie dziecko będzie przejawiało dokładnie takie same zachowania. I dlatego też jedną z metod pracy psychologa jest zapytanie, jeżeli u ciebie widzę takie i takie zachowania, to czy ty je przypadkiem nie zaobserwowałeś wcześniej gdzieś u swoich rodziców? Bardzo często okazuje się, że tak właśnie jest. A więc rodzic widzi, że dziecko ma problemy, wysyła to dziecko do psychologa, ale sam nie pracuje nad sobą. Żąda, żeby dziecko pracowało nad sobą, ale sam nic z sobą nie robi. Czy taka terapia ma sens? Nie ma sensu i zawsze skończy się źle. Jest jeszcze inna grupa dzieci, którym wydaje się, że są chore psychicznie, bo przecież czytają książki, oglądają różne programy, kształcą się. To nie jest tak, że one muszą być przez kogoś zdiagnozowane. One same sobie wymawiają różne diagnozy. A więc wydaje mi się, wymawiają sobie, że są chore psychiczne, a więc jest to już jakaś forma krzywego patrzenia na samego siebie, ale tak naprawdę są zdrowe, tylko że jednak mają jakieś zranienia, najczęściej zranienia z dzieciństwa i one nie dają im spokoju. Ta kobieta podała mi konkretny przykład. Nastolatki, z którą teraz pracuję, ona ma chłopaka, ale mówi, że to jest kolejna relacja, której jej nie wychodzi, nie potrafi zaufać chłopakom, no a później okazuje się, że był u niej problem molestowania seksualnego we wczesnym dzieciństwie ze strony kogoś bliskiego z rodziny. A więc ta dziewczyna wchodzi w dorosłość z bardzo poważnym obciążeniem, na które nikt nie pomógł jej znaleźć lekarstwa. Pewnie to w sobie też bardzo mocno tłumiła. I oczywiście samymi narzędziami dostępnymi dla psychologii nie jest w stanie tego problemu rozwiązać. No na pewno ta psycholożka mówi, jest ogromny problem z dziećmi z domów dziecka. Mówi, że praktycznie każdy, z którymi miała do czynienia, to było dziecko odtrącone, szukające ciągle znaków akceptacji, że ktoś go kocha, że się nim interesuje. Dzieci o ogromnie niskim poczuciu wartości. To są właśnie dzieci, jak powiedziała, w których dominują demony odrzucenia i braku wartości. A więc oczywistym problemem jest to, że te sprawy są niezdiagnozowane albo źle zdiagnozowane, zarówno przez tych, którzy powinni pomóc, czyli zawodowców, tak zwanych psychologów, nauczycieli, wychowawców, ale także i samych rodziców, że wiele z tych problemów dałoby się uniknąć, gdyby w rodzinie była obecna wiara i gdyby był zdrowy przekaz tej wiary. Rodzice potrafiliby o wiele wcześniej zareagować w życiu dziecka, dopomóc mu, dać mu konkretne narzędzia pracy nad sobą, po prostu zaoszczędzić mu cierpienia. Im, dzieciom, ale także sobie samym. Bo jeżeli oni tego nie zrobią, no to będą musieli przez kolejne lata doświadczać owoców swoich zaniedbań. A więc jest dzisiaj problem przekazu wiary w rodzinie. Dlatego jest tyle tych dzieci, które cierpią, ponieważ to, co Bóg nam daje jako podstawowy instrument pomocy, to właśnie zostaje dzisiaj zlekceważone przez wielu ludzi. I jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem na początku tej rozmowy z ową kobietą. Niemal wszystkie przypadki dzieci, które zgłaszały się z ciężkimi objawami depresji, to były dzieci, które zadeklarowały się jako ateiści. A przecież wszystkie były kiedyś ochrzczone. Tylko gdzieś niestety nastąpiło zaniedbanie w sprawie przekazu wiary. To nie jest tak, że dziecko z dnia na dzień powie, nie wierzę w Pana Boga. Tam się musiało wiele wydarzyć. I tu mówimy o bardzo konkretnych zranieniach. No, też nie wolno wszystkiego zwalać na czynniki zewnętrzne i czynić z takich dzieci, z młodych ludzi ofiary. Oni sami też mają swoje za uszami i potrafią dodawać do tego swojego nieszczęścia o wiele więcej. I tak właśnie ta psycholożka podała mi też jeden z ostatnich przykładów, bardzo ciężkich, młodej dziewczyny, nastolatki, oczywiście zadeklarowanej ateistki z ciężką, tak zwaną ciężką depresją, a w trakcie rozmowy, badania okazało się, że bardzo mocno weszła w świat okultyzmu i jeszcze dodatkowo problem pogłębiła narkotykami. Nie trzeba tutaj mówić, wszyscy to są osoby wierzące, myślę, bardzo świadome. To są bardzo ciężkie grzechy, no, potężne furtki, przez które wprowadza się w swoje życie, w swoją duszę najsilniejsze demony. I ona mówi, że to są właśnie te grzechy, które dzisiaj wielu młodych ludzi niestety popełnia, a właśnie wchodzenie w grzechy okultyzmu, różnego rodzaju używki ze szczególnym naciskiem na narkotyki. Nawet pamiętam, jak pewien kapłan egzorcysta powiedział, że szatan to traktuje jak swoją komunię, narkotyki. A więc rzeczywiście jest to coś bardzo silnego, ale także i grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu, grzechy związane z ludzką seksualnością. Owa psycholożka mówi, jeden z najcięższych przypadków, z jakim miałem do czynienia, młodej osoby, która wielokrotnie podejmowała próby samobójcze, to uczennica transpłciowa, to znaczy taka, która uważa siebie za chłopaka, mimo że biologicznie jest kobietą. Mówi, że w jej przypadku oczywiście oprócz grzechów seksualnych, autorytycznych i tego zaburzonego spojrzenia na swoją płciowość, jeszcze dodatkowo też wchodzi niezdrowa fascynacja okultyzmem. Owa młoda kobieta powiedziała, że lekturą mojego życia jest Harry Potter, to jest moja obsesja. Przynajmniej 2 razy w miesiącu muszę obejrzeć film. Wiele razy czytałem tą książkę. To jest moje życie, to jest mój cel, to jest moja miłość. Myślę, że to wszystko powinno rodzić na pewno wielkie zaniepokojenie. Co jeszcze dowiedziałem się od tej kobiety? Bez wątpienia ma znaczenie to, czy pojawiają się jakiekolwiek elementy wiary w życiu młodego człowieka. Nawet jeżeli jest to młody człowiek, który powie, jestem wierzący, a nie praktykujący, to już robi znaczenie. To już robi znaczenie dla Bożej łaski. Bo jeżeli ktoś powie, jestem ateistą, nie mam z Bogiem nic wspólnego, to demony mają do duszy takiego człowieka całkowity dostęp. Tam nic nie chroni. Ale jednak, jeżeli jest jakakolwiek wiara, to znaczy, że tam czasem pojawią się jakieś ślady, westchnienia do Pana Boga, jakaś w głębi odmówiona modlitwa. To tak jak ta kobieta powiedziała, że jeden z moich uczniów, który do mnie przychodził, mówi, że do kościoła nie chodzę. Moi rodzice zresztą też nie chodzą, ale czasem modlę się do anioła stróża w głowie. I jednak to jest jakaś już forma ochrony. Na pewno warto pamiętać o tym, że cokolwiek by się działo w życiu dziecka, to warto zadbać, żeby zawsze potrafiło odwoływać się do tej Bożej pomocy. I to, co najbardziej młodych ludzi przekonuje do wiary, jak to ona podkreśla, rozmawiając z młodymi ludźmi, ja się pod tym stuprocentowo podpisuję, to jest to, czy to dziecko widziało przykład swoich rodziców. Jaki to był przykład? Jeżeli rodzice mówią, że Bóg istnieje, że trzeba chodzić do kościoła, trzeba praktykować, to nie może być pusta mowa. Największy dowód na istnienie Boga to przykład własnych rodziców. Zapamiętajcie sobie. Tu nie trzeba czytać wielkich ksiąg teologicznych. Wystarczy dać tylko dobry przykład. Ale co to znaczy przykład rodziców? To nie jest tylko to, że oni czasem pójdą do kościoła, czasem się pomodlą. Oni mają żyć darami Ducha Świętego i mają z nich korzystać. To musi być bardzo świadoma modlitwa o te dary, które otrzymaliśmy i w sakramencie chrztu, i w sakramencie bierzmowania. Jeśli dzisiaj tak wielu młodych ludzi odrzuca bierzmowanie, to znikąd to się nie bierze, bo oni nie widzą sensu, potrzeby, wartości tego czasu, który trzeba poświęcić na przygotowanie do tego sakramentu, bo nikt ich do tego nie przekonał. Na pewno nie przekona ich kapłan, jeżeli wcześniej nie zrobią tego rodzice. Jeśli ja mam grupę młodych ludzi, gdzie powinno być ich ponad 300, a zgłasza się 30 na przygotowanie do bierzmowania i wśród tych 30 większość nie ma wielkiego przekonania do tego, że to coś im da, tylko traktują to jako przykry obowiązek, to nas przeraża. Przeraża to, że rodzice nie potrafią pokazać i przekonać dziecka, że w dzisiejszych czasach bez darów Ducha Świętego to tylko podkładamy się złemu duchowi. Że stwarzamy mu przestrzeń, żeby nas gnębił, dręczył, żeby rozwalał nam życie. Gdyby oni potrafili pokazać swoim życiem, swoim przykładem, swoim świadectwem, ile sprawił Duch Święty w ich życiu, to te dzieciaki na kolanach szłyby do kościoła na te przygotowanie do bierzmowania, spełniłyby wszystkie warunki. A ostatnio, jak miałem taką grupę, to pierwsze czy drugie spotkanie, matka z synem zapukała do moich drzwi i mówi, czy syn może dzisiaj nie przyjść na to spotkanie? Ja mówię, wie pani, to jest ważne spotkanie, niech przyjdzie. A mówi, nie, bo jest umówiony z kolegą na gry komputerowe, ale to jest dla nich bardzo ważne, bo to jest jego hobby, pasja, niech ksiądz się zgodzi, żeby on dzisiaj nie przyszedł. Przyjdzie następnym razem. Matka z dzieckiem, które stoi obok i słucha. Ważniejsze są gry komputerowe, ważniejsza jest pasja. Ja znam takich, którzy mieli różne pasje, tylko że oni dzisiaj są daleko od kościoła, bo stracili po drodze to, co jest najważniejsze. Właśnie ten fundament, jakim jest Pan Bóg. A więc to nie ma znaczenia, co rodzic mówi przy dziecku o kościele, o Bogu, o wierze, o potrzebach praktyk. Jak to dziecko będzie traktowało w przyszłości Pana Boga i sprawy związane z wiarą, jeżeli ono już na wstępie na przykład zostaje wypisane z lekcji religii? Bo rodzic mówi, masz rację dziecko, nie musisz wstawać na tą siódmą czy ósmą czy na pierwszą lekcję. Lepiej zostań sobie w domu albo wróć już szybciej do domu. No gdzie tak ostatnia godzina tak przeważnie teraz jest, celowo to się tak ustawia, żeby zniechęcić dzieci do religii. Gdzie tak późno na lekcji religii, wracaj do domu. Albo że masz jakieś dodatkowe zajęcia. To ci się bardziej przyda niż religia. To dla tego dzieciaka już w jego życiu religia naprawdę będzie na ostatnim miejscu. Dzisiaj łatwo jest podjąć taką decyzję, żeby minimalizować wysiłek dziecka, jeżeli chodzi o wiarę, ale potem przyjdzie zapłacić. Grzech nigdy nie jest za darmo. Przyjdzie zapłacić, obserwując wielkie nieszczęścia, złe wybory w życiu dziecka, bo się zwalniało to dziecko z pewnych duchowych obowiązków. Nie potrafiło się przekonać, że to jest ważne. A więc bez wątpienia to, co dzisiaj rodzice powinni robić i co jest ich zadaniem, obowiązkiem, to korzystać z darów Ducha Świętego, modlić się o nie, codziennie nazywając je Panu Bogu po imieniu, że potrzebuje tych właśnie darów po to, żeby mieć w sobie mądrość, jak rozmawiać z dzieckiem, jak odpowiadać na jego argumenty, jak reagować w trudnych sytuacjach wychowawczych. To po prostu trzeba rozeznawać. To nie mogą być spontaniczne odpowiedzi pod wpływem chwili, bo potem się nie dziwmy, że te dzieciaki ciebie nie słuchają, że nie uznają ciebie jako autorytet, że pójdą rozmawiać o ważnych dla siebie sprawach z kimś innym, a nie z tobą. To jest jedna rzecz. To jest właśnie to życie w obecności Bożej. Drugie, to trzeba włączać Pana Boga w to, co dzieje się duchowo z dzieckiem. A tak się dzieje, kiedy rodzic się modli za swoje dziecko. Modli albo nie modli. Ale właśnie zachęcamy do tego. Modlcie się za swoje dzieci. Niedawno dostałem maila od pewnej pani, która dała w sumie takie świadectwo, że zupełnie sobie nie radziła ze swoją dorastającą córką. Niestety rozbita rodzina, małżeństwo, a więc dużo zranień u tego dziecka. Zły duch tam bardzo mocno w nim działał. I kiedy zdawało się, że już nie ma cierpliwości do tej swojej córki, że już najgorsze odzywki słyszy ze strony własnego dziecka, powiedział, ja nie wiem, co jej zrobię, albo ją zabiję, albo wywalę z domu, ale ja już nie mam do niej siły. I tak mówi, Boże, pomóż, bo ja nie wiem, co mam robić. I tylko usłyszała w głowie taki głos, odmawiaj różaniec. Odmawiaj różaniec. No to dobrze, będę się modliła, skoro tak, Boże, mówisz. I zaczęła odmawiać różaniec. I mówi, już po pierwszym różańcu, kiedy go odmówiłam, po raz pierwszy od kilku lat córka przyszła do mnie i powiedziała, przepraszam, mamo, dzisiaj przegięłam. Ona mówi, szok. Pan Bóg dał mi znak. Ona by tego nie zrobiła, gdybym ja wcześniej różańcem nie obroniła mojego dziecka. Na chwilę odcięłam demony od mojej córki. Demony uporu, gniewu, złości i tak dalej. Nie mogły się do niej zbliżyć. Ona do mnie przyszła, przeprosiła. Następnego dnia modli się. Później odmówiła całą Pompejankę i kolejną. Ona mówi, nareszcie coś ruszyło w tym moim dziecku. Są jakieś zmiany. To trwa długo, to jest proces, tam jest walka. Ciemność nie odpuszcza. Ono walczy o duszę mojego dziecka. Ale ja też walczę o moje dziecko. I widzę, że to ma sens. A więc modlić się za dziecko. Zamawiać msze święte za dzieci. Nie tylko za zmarłych. Dość rzadko zdarza mi się prowadzić msze święte, które rodzic zamawia za swoje dzieci. A byłoby fantastycznie, gdyby choćby te dwa razy do roku przy okazji imienin czy urodzin tak właśnie obdarować swoje dziecko Bożą łaską. To na pewno będzie owocować, bo to jest włączenie dziecka w świętość Boga. A w czymś takim zły duch nie wytrzyma. Będzie musiał uciekać. I tak też, skoro przy tym jesteśmy, czasami rodzice skarżą się, że dziecko nie chce iść na mszę świętą albo że nie chce się modlić. Co ma w tym momencie robić? Wielu rodziców mówi, no co? No ustępuję. No nie chcę chodzić, no nie będę dziecka zmuszać. Jeszcze się zniechęci. Czy to jest dobre, czy złe? Jak myślicie? Co byście zrobili? Awanturować o każde wyjście do kościoła? Nie widzę, bo oślepia mnie ta lampa. Ale zdaje mi się, że w sercu czujecie, że to nie byłoby mądre powiedzieć dziecku, dobra, ustępuję, nie idź do kościoła, dobra, nie módl się. Absolutnie nie może tak być. Nie ma żadnych ustępstw, jeśli chodzi o wymagania duchowe, jeśli chodzi o obowiązki duchowe. Czy odpuszczasz, jeżeli twoje dziecko mówi, że nie będę się myć, że nie będę chodzić do szkoły? Nie ma takiej opcji. To jest twój obowiązek, masz to robić. To dlaczego odpuszczamy to, co jest przecież tak samo, jeżeli nie bardziej ważne, życie duchowe? Idziemy do kościoła i koniec. Kropka. Takie są u nas zasady. Póki mieszkasz z nami, masz robić to, co chcemy. I nie może być tak, że będziemy tutaj wchodzić w jakieś dialogi i przepychanki argumentami. Ja idę do kościoła, my idziemy do kościoła, ty też idziesz z nami. Oczywiście. Domyślamy się, jaki może to być problem. Problem tego, że jeden z rodziców idzie, a drugi nie idzie. Jeden zachęca, a drugi odradza. O, to już jest wtedy sprawa rzeczywiście bardziej skomplikowana. Ale jednak nie wolno dawać przyzwolenia na to, bo to jest zgoda na samozagładę w życiu dziecka. Trzeba mieć świadomość, że każde wejście dziecka do kościoła osłabia działanie złego ducha w życiu tego dziecka. Nawet wejście do kościoła. Dlatego diabeł zrobi wszystko, żeby ono nie weszło do tego kościoła. To ma znaczenie, czy dziecko zna mszy tu, czy jest tam, przed kościołem. Jeżeli już jest tam, to diabeł się cieszy, bo to jest tylko mała robota dla niego, żeby on był 50 metrów od kościoła, a później w ogóle, żeby nie wchodził do kościoła. Żeby go takim nauczyć. Nauczyć go, że nie warto przekraczać progu kościoła. Pamiętam kiedyś na jednej z moich parafii miałem świadectwo, kiedy matka weszła ze swoim dzieckiem. To była jakaś pielgrzymka. I to dziecko, jak tylko przekroczyło próg kościoła, to po prostu tak zostało rzucone o ziemię. Jakby tam jakaś nadprzyrodzona siła tym dzieckiem walnęła, że aż po prostu mury zadrżały. Ja byłem przekonany, że to dziecko jest połamane. Ja pytam, co się stało? Kto rzucił tym dzieckiem? A mama mówi, a no nie, to tak mu się przytrafia, ale to tam jakieś padaczkowe sprawy. Mówię, padaczkowe sprawy? Akurat w momencie, jak przekracza próg kościoła, to wie pani? Nie, nie ma takich cudów. To ja już widziałem takie sprawy zbyt często. To nie jest padaczko. I później się okazało, że ona jako matka gdzieś tam z tym dzieckiem chodziła do jakiejś wróżki czy jakiegoś bioenergoterapeuty, kiedy to dziecko było chore i szatan sobie właśnie tak robił z tym dzieciakiem. Robił wszystko, żeby ono nie weszło do kościoła. Więc kiedy ta sprawa została przemodlona przez kapłana, to dziecko zostało omodlone, ona się z tego wyspowiadała, nie było potem problemu. Dziecko normalnie mogło wejść do kościoła. Ani się nie dusiło, ani nie zaczęło ją boleć głowa, ani nie mdlało, ani nic nim nie rzucało o ziemię. To są właśnie sprawy duchowe. Tak więc to jest to. Jeszcze chciałbym się odwołać do paru takich rzeczy, o których opowiedziała mi ta kobieta. Mianowicie ona zauważa, że dzisiaj o wiele łatwiej jest wmawiać dzieciom, że masz objawy depresji, niż opowiedzieć im o sprawach duchowych. I to też jest jakieś wielkie nieszczęście, szczególnie rodziców. Najpierw trzeba otworzyć dziecku oczy na sprawy duchowe. Kto ma to zrobić, jak nie rodzice? Szkoła jest dzisiaj tak zlaicyzowana, bo przecież nawet w wielu szkołach nie ma lekcji religii, bo robi się wszystko, żeby tych lekcji religii nie było, że o tym się nie mówi, jak sobie radzić z problemami duchowymi. Tylko będzie się mówiło, jesteś chory na depresję, żyjesz w stresie, takie masz geny, takie jest twoje obciążenie psychiczne i tak dalej. Szkoła wychowawca, za nimi rodzice skupiają się tylko i wyłącznie na wymiarze biologicznym człowieka, nie na duchowym. To rodzice mają otwierać swoim dzieciom oczy na to, że to, co my będziemy nazywali jakimiś, w cudzysłowie, znakami depresji, objawiami chorób psychicznych, tak naprawdę może być sprawą demoniczną, duchową. I choćby taki dialog mógłby zaistnieć, kiedy dziecko na przykład mówi, że ma myśli samobójcze. No bardzo często zdarza się tak, że takie dzieci przychodzą do mnie i tak mówią, że mam myśli samobójcze. Czy rozmawiasz z kimś na ten temat, czy nie? No różnie to z tym bywa. Ale wtedy zadaję im pytanie, a czy wiesz, że są demony myśli samobójczych? A oni mówią, pierwszy raz o czymś takim słyszę. No skąd się wzięły? Gdzie je wpuściłeś? Jest obecny grzech ciężki w twoim życiu? No jest. I co takiego się dzieje? I tu, tak jak powiedziałem, różne sprawy można usłyszeć. Albo właśnie utrwalone grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu, przeciwko pierwszemu przykazaniu, szczególnie właśnie okultyzm. Właśnie nie dziw się. czytasz horoskopy, wierzysz w jakieś czary, talizmany, oglądasz jakieś horrory, pornografię. Nie dziw się, że tak się dzieje w twoim życiu. Dawno nie byłeś w spowiedzi. Żyjesz w grzechu ciężkim. Zły duch ma do ciebie dostęp. On może ciebie dręczyć. To, co ty nazywasz swoimi myślami przeciwko własnemu życiu, to jest głos złego ducha, który działa przez ciebie, przez twój umysł, przez te obrazy i uczucia, które może w tobie rodzić. Ale to da się zwalczyć, od tego można się odciąć. Idź do spowiedzi. Przyjmij komunię świętą, zacznij się modlić, zobaczy, że to minie. I niektórzy z nich przychodzą i mówią: księże, no jest jak ksiądz mówił. Nie pomagały żadne psychotropy, leki ani tak dalej, ale to, co ksiądz powiedział, zadziałało. No jest to problemem, że wielu rodziców tego nie mówi dzieciom albo zakładają, że nie ma sensu, abym mówił mojemu dziecku Panu Bogu albo spowiedzi, albo że żyje w grzechu, no bo dziecko mnie wyśmieje. Albo będzie znowu jakaś kolejna awantura. To nie ma znaczenia, czy to dziecko to przyjmie, czy nie przyjmie, czy się będzie awanturowało, czy nie. Jeżeli ty mu to powiesz, to ta myśl w nim zostanie. To będzie w nim pracowało. My uważamy, że wszystko załatwi za nas ktoś inny. Załatwi psychiatra, psycholog, a może nawet ksiądz. Oni są od tego, oni są zawodowcami. No tak, na pewno tak, ale przede wszystkim to ma być rodzic. Pierwszy, który pomoże rozeznawać, który wie, gdzie później może zwrócić się i prosić o odpowiednią pomoc. Powiedziałem zwrócić się do kapłanów, owszem, jak najbardziej, ale też nie do każdego. Nie do każdego, nie każdy to będzie potrafił rozpoznać. Ja to mówię, księża dzielą się na wierzących i na niewierzących. I ten wierzący powie, gdzie tu jest problem. A niewierzący, a to jest sprawa z psychologiem, to jest dla psychiatry, to do niego proszę iść o pomoc. To na pewno nie, to nie są złe duchy. To nie są złe duchy. No cóż, wielka odpowiedzialność przed Panem Bogiem za te grzechy, zaniedbania. Tak więc, no niestety, wiele dzieci jest źle kierowanych przez księży, przez rodziców, przez psychologów i tak dalej. Tak więc to, co jest tym zabezpieczeniem dla dziecka, to jest zadbać o to, żeby od początku miało w sobie wiarę, żywą wiarę, to znaczy żywą relację z Panem Jezusem. I tak jak mówiłem, nie bać mówić im prawdy o tym, co dzieje się w ich życiu, że często niestety jest problem grzechu, grzechu ciężkiego, że nie wolno na to przymykać oczu, jeśli się jest rodzicem, że odpowiedź na ten grzech musi być bardzo konkretna, radykalna, a więc spowiedź może to być też spowiedź generalna, podpowiedzieć dziecku, jak się do tego przygotować, podrzucić taki rachunek sumienia, pomóc mu nazwać grzechy po imieniu, aby nie doszło do świętokradczej spowiedzi, zatajenia grzechu. No i zachęcić, żeby to dziecko jednak szło za Jezusem, żeby zaczęło z nim po prostu rozmawiać. A wielu rodziców mówi, no jak ja mam o tym mówić? Wiele razy mówiłem, prosiłem. A czy zanim mówiłeś, prosiłeś, to pomodliłeś się przez chwilę do Ducha Świętego, żeby pomógł ci odpowiednio dobierać słowa, abyś użył dobrych argumentów, które trafią do twojego dziecka? Czy pomodliłeś się za to dziecko? No jeżeli nie, no to być może rzeczywiście jest uzasadnione, że to, co mówiłeś do tego dziecka, nie trafiło. I tak jak powiedziałem, jest niestety tak, że dzieci nie są święte, a to jest wielki problem rodziców, że zakładają, że moje dziecko jest niezdolne do czegoś takiego, albo to niemożliwe, żeby w życiu mojego dziecka wydarzyło się takie zło. Bardzo częsta reakcja rodziców, którzy na przykład dowiadują się, że ich dziecko było molestowane w dzieciństwie. Najczęściej przez kogoś bliskiego, z rodziny. Później w następnej kolejności mogą to być rówieśnicy, gdzieś tam osoby z otoczenia dziecka. Jak to możliwe, że to przytrafiło się mojemu dziecku? Tyle lat minęło. Ja o niczym nie wiem. A więc trzeba przyjąć do wiadomości, że w życiu twojego dziecka mogły bardzo wcześnie pojawić się jakieś wydarzenia, o których nie masz zielonego pojęcia, o których dziecko ci nie powiedziało i ono bardzo cierpi. A ty patrząc, widząc to cierpienie dziecka, nie potrafisz rozpoznać źródła tego problemu. Tutaj też bardzo pomaga modlitwa do Pana Boga, żeby pomógł tobie dojść do przyczyn cierpienia twojego dziecka. To nie jest tak, że to wszystko jest ukryte, wręcz przeciwnie. Dziecko wysyła sygnały. Czasami w sposób radykalny. Przez samookaleczenie, ucieczka z domu, zawalone lekcje, powtarzanie roku w szkole i tak dalej. Tego nie wolno lekceważyć. Dzieci autentycznie mogą być dręczone duchowo, dręczone przez szatana. Nawet w Piśmie Świętym, w Ewangeliach mamy takie przykłady. A już bez wątpienia dzisiaj dzieciaki są straszliwie dręczone przez demony. No, objawy zewnętrzne niemalże tożsame z tym, co my nazywamy depresją. I tak jak powiedziałem, takie proste słowa typu weź się w garść, przejdzie i tak dalej, no niestety przyniosą tylko odwrotny skutek. I w ramach tego przekazu wiary też bardzo pomaga to, by przekonać dziecko, że nie tylko Bóg istnieje, ale że ten świat, w którym żyjemy, niekoniecznie jest taki, jak im się zdaje. Bo jeżeli dziecko wzrasta wśród rówieśników, gdzie na przykład wszystkie twierdzą, że my do Kościoła nie chodzimy, w naszej klasie nikt na religię nie chodzi, to ono naprawdę może uwierzyć w to, że no nikt na świecie nie wierzy w Boga. Że taki po prostu jest świat. A to jest nieprawda o świecie. Świat jest zupełnie inny. Pokazać dziecku, że istnieje inny świat. A więc tworzyć dziecku możliwości spotkania z rówieśnikami, którzy głęboko wierzą. Tak może być na przykład na oazie, gdzieś na jakiejś pielgrzymce, w jakiejś wspólnocie. Starać się kreować doświadczenia dziecka, pozytywne doświadczenia dziecka związane z wiarą. I tak samo, tak jak już powiedziałem, zwrócić uwagę na to, że pomimo tego, co wy staracie się zrobić w życiu dziecka, dobrego, pozytywnego, co byłoby związane z tym przekazem wiary, to jednak ta druga strona też będzie walczyć i coś będzie podsuwać. Ty podsunąłeś dziecku coś dobrego, to on w zamian podsunie jakiegoś kolegę, koleżankę, który powie mu, a widzisz, tu mam coś fajnego, spróbuj, używka, papierosy, narkotyk, alkohol i tak dalej. Ta walka to może być takie boksowanie się na ringu, ale umieć być na to czujnym, czujnym także na te znaki, które wysyła dziecko i starać się uczyć, cały czas uczyć własnego dziecka, uczyć się tej wiary, tego w jaki sposób to, co dzieje się w życiu duchowym dziecka, może uzewnętrzniać się, może wychodzić w rozmowie twojej z tym dzieckiem i tak dalej. I nie bać się mówić dziecku prawdy, nie bać się, że dziecko ciebie wyśmieje. To, co często słyszę jako kapłan, to jest skarga młodych ludzi. Nikt mi nie powiedział prawdy na ten temat. Bardzo często to słyszę. Oni myślą potem, nie ma już dla mnie ratunku. Szukałem jej w wielu miejscach. Nikt mi nie pomógł. I stąd później niestety takie skłonności właśnie do tego, żeby na przykład odebrać sobie życie. Tak więc... No jest to bez wątpienia taka rzecz, o której trzeba dzisiaj bardzo mocno i głośno mówić. Nie wolno tych spraw sobie lekceważyć. Tak jak powiedziałem, nie ma znaczenia to, co dzieje się w naszym życiu duchowym. Nie bez znaczenia jest to, co dzieje się w naszym życiu duchowym. To, ile czasu poświęcamy dla Pana Boga, jak długo się modlimy, czy przystępujemy regularnie do sakramentów. Bo niestety ten spadający odsetek praktyk wśród Polaków będzie niestety szedł w parze z wzrastającymi statystykami dotyczącymi różnych problemów duchowych dzieci, no niestety z tymi samobójstwami. Jeszcze chciałbym parę słów powiedzieć o innym problemie młodych ludzi, jakim jest materializm. To znaczy oni sami skupiają się tylko i wyłącznie na tym materialnym aspekcie własnego życia, na tym, żeby było przyjemnie, miło. I to też może przerażać, że tak łatwo ci młodzi ludzie potrafią zrezygnować z tych darów duchowych. I stąd pewnie tak bardzo mocno kołatało mi na początku tej mojej pracy nad dzisiejszym wykładem, aby odwołać się najpierw do tego przykładu o synu marnotrawnym. Że to, że Pan Jezus chce, aby o tym mówić, to nie jest przypadek. Że przecież historia syna marnotrawnego to jest historia syna, który roztrwonił dary otrzymane od ojca. Że dzisiaj dzieci i młodzież trwonią te dary, które otrzymały od Boga Ojca. Że to jest problem całego pokolenia, które trwoni dary pochodzące od Boga. Tak się zdarza, że czasami bywam proszony na różne rekolekcje za granicę i pamiętam, przeszło rok temu byłem w Anglii i tam rozmawiałem z Polonią, opowiadali jakim wielkim problemem jest mieszkająca tam młodzież, młodzi Anglicy. Oni powiedzieli, że oni żyją na koszt własnych rodziców. Oni są niezdolni do tworzenia niczego. Tam jest duchowa pustynia w nich. To jest tylko napić się, nażreć. I jeszcze padło kilka brzydkich słów. Na P. To jest właśnie ich przepis na życie. I mówi, to będzie pustynia. Jak się to skończy, jeszcze im wystarczy na ileś lat, może jedno, dwa pokolenia, ale to tam będzie pustynia, tam nie będzie co zbierać. To nie jest bez znaczenia, że właśnie te mniejszości tak rosną szybko w siłę, ale te mniejszości, które mają jakieś zaplecze duchowe, choćby nawet nie były to mniejszości chrześcijańskie, ale przynajmniej mają jakiś fundament. I dzisiaj niestety problem młodych ludzi jest to, że tak łatwo marnotrawią te dary otrzymane od Pana Boga, lekceważą sprawy związane z wiarą, z Kościołem, chrztem i tak dalej. Niedawno rozmawiałem z pewną kobietą, którą uważam za współczesną mistyczkę. Bez wątpienia Pan Bóg bardzo mocno do niej mówi. I ona powiedziała mi kiedyś coś takiego, proszę księdza, przyjdzie wielka kara na to pokolenie młodych ludzi w Polsce. Za to, co oni teraz robią. Za to, że świadomie odrzucają i obrażają Pana Boga. To nie jest tak, że oni nie wiedzą, że to jest, oni o tym doskonale wiedzą, ale to jest ich wybór. I będzie też kara na rodziców, że lekceważyli wychowanie religijne dzieci. No bardzo mocne słowa. Bardzo mocne słowa, ale wydaje mi się, że to nie jest tak, że one są dalekie od prawdy, bo przecież, jak powiedziałem, nie ma grzechu za darmo. Za wszystko będzie trzeba płacić rachunek. Za wszystko. Ale jeżeli popełnia się wielkie grzechy, to i te rachunki będą wielkie. Nie sposób sobie nawet wyobrazić, jakby to mogło wyglądać. Ale już bez wątpienia rodzic może zobaczyć, jak bardzo dziecko jest ukarane, to, które nie nauczyło się kochać Pana Boga, nie nauczyło się wierzyć. Kara ta polega na tym, że trzeba po prostu przyglądać się błędom własnych dzieci, kiedy już są dorosłe. Wtedy to boli, bardzo boli. Tak więc jest bez wątpienia potrzebą czasów, by przekazywać wiarę. Nie bać się tego, co proponuje Pan Bóg, dawać swoim dzieciom w zamian za to, co proponuje świat. Ale zauważmy, że tutaj nie chodzi tylko o to, żeby podmienić dziecku światopogląd, bo przecież religia katolicka to nie jest sprawa światopoglądu. Nasza religia tym różni się od innych systemów filozoficznych czy światopoglądowych, że w centrum stoi konkretna osoba, Bóg, i że On zaprasza nas do tworzenia z Nim relacji. To nie jest sprawa idei, ale konkretnej relacji z Bogiem, że przekaz wiary ma polegać na tym, że pokazujemy dzieciom, młodym ludziom konkretną osobę, która zaprasza nas do tworzenia więzi z sobą. I to jest największy dar, jaki Bóg mógł dać każdemu z nas, każdemu człowiekowi. Tak więc, jeśli chcemy przekazywać wiarę, to przede wszystkim mamy pokazywać, jak wygląda moja relacja z Bogiem i jak mogę ją budować, jak może ją budować ktoś inny. I tutaj trzeba bardzo mocno podkreślać, że każdy z nas jest zaproszony do tego, żeby osobiście zbudować taką relację, że nie da się zrobić ją w cudzysłowie w zastępstwie. Czyli na przykład, że przychodzi taki młody człowiek do babci i mówi, babcia, a ty pomódl się za mnie, bo mam jutro klasówkę. Babcia, a pomódl się za mnie, bo ja potrzebuję właśnie coś tam. Albo pomódl się o chłopaka dla mnie, za dziewczynę. No ale dlaczego ty się nie możesz pomodlić? Owszem, ja się pomodlę też, ale ty się przede wszystkim modl. Ty się modl z Bogiem. No ale ty, babciu, masz znajomości w niebie, bo ty jesteś tam, wiesz, z szefem blisko i tak dalej. Nie, nie. Słuchaj, najpierw ty, później ja cię wesprę. Każdy osobiście zbuduje tę relację z Bogiem. Do tego jesteśmy zaproszeni. Nikt nie może tego uczynić za nas. No tak niestety jest, że często niektórzy rodzice chcieliby wszystko za swoje dzieci zrobić. Ale tego niestety nie da się zrobić za własne dziecko. Tak więc pamiętajmy, że ten przekaz wiary, wychowanie religijne dziecka, młodego człowieka ma prowadzić do tego, żeby ten młody człowiek zbudował relację z Bogiem, żeby dał się przekonać do tego, że warto żyć według Bożych wskazań, czyli dać się prowadzić przez Pana Boga, bo to tylko o to chodzi. Mówimy 10 przykazań, a tak naprawdę to jest 10 drogowskazów. 10 drogowskazów, jak iść i się w życiu nie poobijać. Ojciec Jan Góra, myślę, bardzo dobrze wam znany, powiedział kiedyś takie zdanie: całe życie prowadziła mnie ręka opatrzności. Dziś mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy. I oby każdy z nas mógł tak kiedyś powiedzieć, że dał się prowadzić tej ręce opatrzności i dzięki temu zagwarantował sobie szczęście. Aby młody człowiek dał się poprowadzić Panu Bogu, on musi być do tego przekonany. On musi to zobaczyć w życiu swoich rodziców. To nie może być ciągłe narzekanie na Pana Boga, na Kościół, na wszystkich, że Bóg jest winien wszystkich moich życiowych nieszczęść, ale wręcz przeciwnie, uczyć od małego, młodego człowieka postawy dziękczynienia, że od Boga mam wszystko, od Boga pochodzi wszystko to, co najlepsze. A niestety to, co złe, jest konsekwencją moich słabości, złych wyborów, grzechów. A więc pokazać mu, że warto zaprosić Boga do swojego życia. I że kiedy to robię, otwieram się na największy dar, jaki Bóg może mi dać, siebie, czyli miłość. A więc przyjmuję miłość do swojego życia, staję się zdolnym, aby kochać, daję się napełnić miłością. Bóg objawia się nam jako miłość i trzeba przekonać młodego człowieka, że Bóg jest naprawdę obecny w życiu każdego z nas jako bezgraniczna miłość. A ktoś, kto kocha, chce dawać zawsze to, co najlepsze. I Bóg daje nam to, co najlepsze. To, co najlepsze, to jest Jezus. To, co najlepsze dla Boga Ojca, to Jego Syn, Jezus Chrystus. I Bóg daje nam swojego Syna. I jakość naszego życia, właśnie obecność tego szczęścia, jest bardzo mocno związana z tym, na ile wpuścimy Pana Jezusa do naszego życia. Ja pamiętam jako dziecko, ale to było niejako w sposób naturalny, że bardzo dużo było Pana Boga, Pana Jezusa w naszym domu i rodzice o to dbali, bo właściwie razem z moim odrodzeństwem byliśmy włączani i w modlitwę taką domową, i tą parafialną, mszę świętą. Byliśmy włączeni w grupy ministranckie, wokół tego działo się dużo rzeczy fajnych, później grupa młodzieżowa w parafii, później pojawiły się oazy, pielgrzymki, potem na studiach duszpasterstwo akademickie. Powiem szczerze, właśnie te najmilsze, najfajniejsze wspomnienia mojego życia, do których często wracam, one są zawsze związane z Panem Jezusem. On był tam zawsze w centrum. Dlatego ja naprawdę bardzo cieszę się za to, co miałem w swoim życiu, w przeszłości, w teraźniejszości też, ponieważ tam był obecny Pan Jezus. I nigdy mi przez myśl nie przeszło, żeby na przykład targać się na swoje życie. A łatwo też nie było, uwierzcie, też nie było łatwo. Bo tam były różne rzeczy, które po ludzku oczywiście można powiedzieć, że było cierpieniem, krzyżem. Ale jednak pomimo wszystko w perspektywie całości widzę, że jeżeli byłem blisko Pana Jezusa, to naprawdę Bóg dbał o to, żeby był obecny w moim życiu szczęście. I nigdy nie musiałem szukać tego szczęścia w jakichś używkach. Ja nigdy nie piłem żadnej kropli alkoholu. Nigdy. Dzisiaj akurat o tym mówię, bo ktoś mnie o to zapytał. I w szoku. Jak to możliwe? Nigdy ksiądz nie pił żadnego alkoholu? No nie. Dlaczego? Bo nie czułem potrzeby. Ale jak? No tak. No, ja nie potrzebowałem jakichś dopalaczy, żeby być radosnym, szczęśliwym. Nie. Tak więc do tego trzeba przekonać młodych ludzi. Trzeba pokazać im, że budowanie relacji z Bogiem, że zaproszenie Pana Jezusa do swojego życia to najlepsza opcja dla człowieka. I że dzięki temu, tak jak powiedziałem, otwieramy się na miłość w naszym życiu. A im bardziej otworzymy się na miłość, na Jezusa, tym piękniej będziemy potrafili kochać drugiego człowieka, dać szczęście innym ludziom. Dzisiaj niestety problem polega na tym, że wszystko wmawia nam, że miłość ludzka wystarczy, że to jest właśnie to, na czym możemy bazować. Zakochasz się w kimś, będziesz miał chłopaka, dziewczynę i będzie super. Nie. Bo on ciebie rzuci, ona cię zostawi i zostajesz sam. I wcale nie jest tak fajnie, jak ci wmawiano. Miłość ludzka często jest miłością egoistyczną, interesowną, a często też nieszczęśliwą. Trzeba przekonać młodego człowieka, że dopiero jeżeli w tę miłość będzie włączony Pan Bóg, to dopiero wtedy istnieje szansa, że ta miłość da człowiekowi szczęście. Prawdziwa miłość zawsze pochodzi od Pana Boga i nie wolno dać jej sobie zabrać albo wmieszać w to złego ducha, bo to się zawsze źle skończy. I tak podobnie, jeżeli człowiek otwiera się na Jezusa, a więc napełnia się tą miłością, jest zdolny do tego, by drugiego kochać, prawdziwie kochać, a nie ranić. Taki człowiek w pewnym momencie okiełzna swój wrodzony, naturalny egoizm i zacznie wychodzić poza samego siebie. Zauważy innych ludzi, po prostu jest ukierunkowany na tworzenie relacji, tworzenie więzi. Nie ma problemu z samotnością, a przecież ilu młodych ludzi dzisiaj się skarży. Nie mam z kim rozmawiać, nie mam do kogo się odezwać, nie mam prawdziwego przyjaciela, koleżanki, kolegi i tak dalej. Jest to skarga wielu młodych ludzi. A często niestety jej źródłem jest to, że nie otworzyliśmy się na miłość w naszym życiu, czyli na Jezusa. Tak samo, kiedy otwieramy się na Jezusa w naszym życiu, kiedy zachęcimy do tego młodego człowieka, to tak naprawdę pozwolimy mu zrozumieć, kim jest i dzięki temu łatwiej i szybciej rozpozna swoje życiowe powołanie. Dziś problem wielu młodych ludzi. Nie wiem, do jakiej szkoły iść, nie wiem, czy mnie to interesuje, nie wiem, na jakie studia i tak dalej, co chcę robić w przyszłości. Zaczynam studia, przerywam, nie kończę i tak dalej. Nie mam celu, nie widzę nigdzie żadnego sensu i tak dalej. Żeby zrozumieć swoje życie i powołanie, trzeba wpuścić Pana Jezusa do swojego życia. On już ciebie poprowadzi. Co jest twoim powołaniem? Co jest twoim celem? Co w życiu da ci szczęście? Jeśli o tym będzie decydował człowiek, na przykład rodzic, no poniekąd ma do tego prawo, bo mu zależy, ufamy na dobro dziecka. Ale może się pomylić. To niestety w życiu dziecka będzie nieszczęście. Bóg się nigdy nie pomyli. Tak więc dzięki Panu Bogu wiem, dokąd zdążam i potrafię robić wielkie, wspaniałe rzeczy. I myślę też, że to jest dla nas dziś jedyna opcja na szczęście. W tym czasie, o którym powiedziałem, że rządzi i dominuje materializm. Kiedy tak wielu ludzi jest zapatrzonych w siebie, a w konsekwencji smutnych i zgorzkniałych. Bardzo słusznie mówił Jan Paweł II. Bez Jezusa człowiek nigdy nie zrozumie ani siebie, ani innych ludzi. Żeby zrozumieć drugiego człowieka, po co jest ten drugi człowiek w moim życiu, rzeczywiście trzeba najpierw wpuścić Pana Boga w swoje życie. Dzięki temu też będę widział, że jest sens mojego istnienia, że Pan Bóg dał mi bardzo konkretne miejsce, czas, rodzinę i że moje istnienie ma sens. Obecność Pana Jezusa w życiu człowieka prowadzi do momentu, że człowiek powie: dosyć tego inwestowania w siebie. Teraz trzeba żyć dla kogoś innego. Jestem gotowy, żeby przestać patrzeć się na siebie i swoje szczęście, swoje właśnie zadowolenie. Teraz chcę zadowalać innych ludzi. Jakże chcielibyśmy spotkać takiego człowieka, mieć takiego męża, taką żonę. Tak będzie, jeżeli będziemy potrafili otworzyć się na obecność Pana Jezusa. I to nam pozwoli też tworzyć owocne relacje z innymi ludźmi. Nieszczęście wielu ludzi polega na tym, młodych ludzi, że nie potrafią tworzyć relacji i w ogóle nie widzą sensu tworzenia takich relacji, bo ciągle jednak patrzą, co ja z tego będę miał, co ja będę miał z tej relacji. Zbliżenie się do Pana Boga otwiera ludziom, nawet tym dojrzałym, oczy na to, co najważniejsze. I tak wczoraj wpadł mi w oczy fragment wywiadu znanej aktorki, nieżyjącej już od kilku lat, Anny Przybylskiej. Myślę, że te słowa, które wypowiedziała, są wam znane, ale przeczytam je. Teraz rozumiem, co to znaczy naprawdę cieszyć się każdą chwilą. Doceniam każdą minutę. Zawsze powtarzam mojej córce: jeśli rzeczy małe nie będą cię cieszyły, to i duże nigdy nie ucieszą. Cieszę się więc tymi małymi okruchami, przyrodą, zielenią. Cieszę się, mogąc iść po prostu brzegiem morza, chłonąc jego zapach i całej przyrody, która mnie otacza. Ktoś, kto nie otarł się o pewne ostateczne sprawy, pomyśli, że mówię głupoty. I ta umiejętność cieszenia się z małych rzeczy pochodzących od Pana Boga, a one potrafią dać człowiekowi 100% szczęścia, ona jest ściśle związana z tym, jak blisko jesteśmy Pana Boga, jak bardzo jesteśmy otwarci na Niego, ile wpuściliśmy Go w życiu. Ja bardzo często spotykam się, ale nie tylko spotykam się z takimi rodzicami, ale sam to widzę, kiedy organizuję jakieś wycieczki dla młodych ludzi, dla dzieci. Jedziemy w jakieś ładne miejsce, nic tylko się zachwycać. A oni co? Albo komóreczka, i tylko to widzą, albo idą, patrzą, narzekają gdzieś tam pod buty, a kiedy idziemy do domu, a kiedy wrócimy i ciągle niezadowoleni. A nie widzicie, jak to jest ładnie? Nie chcielibyście tu zostać? To jest właśnie bieda wielu młodych, że nie potrafią się cieszyć tym, co mają. I czytam dalej, co mówiła ta aktorka. Uważam, że wiele w życiu osiągnęłam. Mam tu na myśli moją rodzinę, moją najpiękniejszą rolę, jaką do tej pory zagrałam. Nigdy to, co stworzyłam zawodowo, nie dorówna temu, że jestem dumną matką trójki dzieci i że to są takie kochane dzieciaki. Czy obecni tu rodzice potrafią się zachwycić z tego, że mają dziecko jedno, drugie, trzecie? Czy mogą powiedzieć i podziękować Panu Bogu: Boże, to jest najfajniejsza rzecz, jaka mogła mnie spotkać w życiu. Właśnie to, że jestem matką, że jestem ojcem. Im bliżej będziesz Pana Boga, tym bardziej będziesz na to otwarty. A jaki wielki problem dzisiaj u wielu młodych ludzi jest otworzyć się na dar życia. Zrobią wszystko, byleby tylko tych dzieci nie było, byleby ich było najmniej. A jeżeli już będą, to wypchnąć je gdzieś tam, poupychać na różnych zajęciach, ciotkach, babciach, byleby nie mieć nic z nim do czynienia. Przykre, ale prawdziwe. I jeszcze wrócę do tego, co mówiła Anna Przybylska. Byłam skrajną pesymistką, wszystko widziałam w czarnych barwach i wiele niedobrych rzeczy sobie przepowiedziałam. Teraz jednak przesterowałam moją głowę na pozytywne myślenie, żeby cieszyć się życiem i walczyć, bo mam o co. I wiesz co? Wyspowiadałam się pierwszy raz od 13 lat. Teraz znowu kumpluję się z Panem Bogiem. Chodzimy co niedziela na kawę. Bardzo dobrze mi z tą przyjaźnią, lecz nie narzucam nikomu mojej wiary. Nie manifestuję jej i nie zmuszam innych, aby razem ze mną na tę niedzielną kawę chodzili. Ale uwierz mi, że po tych spotkaniach jest mi naprawdę o wiele lżej i myślę, że dostałam swoją lekcję od Niego w jakimś celu. Po coś. Wydaje się takie wielkie nieszczęście. Młoda, piękna, zdolna, zachorowała na raka. Ale to był z perspektywy całości jej życia największy dar, jaki mogła otrzymać od Pana Boga. Bo ona się wtedy spotkała z Bogiem. I była w stanie przeżyć ostatnie tygodnie miesiące swojego lata jako szczęśliwa kobieta, spełniona matka, która potrafi docenić to, co ma, to, co jest najważniejsze i za to Bogu podziękować. I o to w życiu chodzi. Ona osiągnęła zamierzony dla niej cel, jakąś cząstkę świętości, czyli wpuszczenia Boga w swoje życie. Autor tego wywiadu zapytał: jak wyobrażasz sobie następne lata swojego życia? Aktorka odpowiedziała: myślę teraz krótkoterminowo. Nie ma co wybiegać za bardzo w przyszłość. Bardzo charakterystyczne dla osób, które są blisko Pana Boga. Nie warto planować przyszłości. Skupiam się na tym, co tu i teraz, czego chce ode mnie Pan Bóg dziś. Ale co mówi? Bardzo chciałabym, żeby była już wiosna. Nie mogę się jej doczekać. Wtedy będę mogła wsiąść na rower. Tęsknię za plażą, za latem. No i mam jeszcze parę marzeń zawodowych, ale najbardziej chciałabym wyjść z tej sytuacji, w jakiej się teraz znajduję i móc funkcjonować tak, jak funkcjonowałem do tej pory. Jeszcze trochę pożyć. Bardzo głęboko wierzę, że mi się uda. No nie dał jej Pan Bóg jeszcze długo pożyć. Trochę, jeszcze trochę pożyła. Ale tyle, ile on uznał, że było jej potrzebne. Słuchajcie, to wszystko, co tu czytam, to nie są sprawy, które dotyczą kogoś innego. One mają też dotyczyć nas, mają trafiać naszych serc. To, o czym mówię, żeby przekonywać młodych ludzi do wiary, do Pana Boga, żeby przekazywać wiarę, zaczyna się i kończy na nas samych, na tym, co dzieje się w nas samych, jak wygląda nasza relacja z Panem Jezusem. Ona ma być ciągle budowana na nowo. Pan Jezus ciągle chce być tym nowym, ciągle stwarzającym w naszym życiu. Im bardziej będziemy Go wpuszczać w nasze życie, tym mniej będzie miał w naszym życiu do powiedzenia szatan. Tym bardziej będziemy szczęśliwi i tym mniej w naszym życiu będzie powodów do smutku. Czy są jakieś pytania? O, za 15:09, ale się rozgadałem. Najgorzej nam, księżom, to jest, jak widzimy ludzi w maseczkach w kościele. Nie wiemy, czy ziewają, czy śmieją się, czy się nudzą, czy się uśmiechają, tylko takie oczy, takie oczy. Pani się uśmiecha, fajnie, jest jaki odzew. No to jeżeli nie ma pytań, to się pomodlmy na koniec. W takim razie, powierzając Panu Bogu tych, których kochamy, żeby ta nasza wiara była szczera, prawdziwa i autentyczna. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaw. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Niech Bóg zapłaci. Tak, Pani jeszcze chce coś powiedzieć. Proszę.
Bardzo dziękuję za obecność dzisiaj. Ja tylko powiem ze swojej strony, że myślę, że dzisiejsza prelekcja to była taka bardzo wstrząsająca diagnoza współczesnego świata i duchowości dzieci. I myślę, że pragnienie nasze jest takie, wszystkie, jak tu jesteśmy, żeby dzieci spotkały tą miłość Pana Boga i żeby tą pierwszą miłość też spotkały w naszych rodzinach. Ponieważ Marysia mówi, że trzeba już iść, to życzę, żebyśmy tą walkę o duszę i życie naszych dzieci po prostu wygrali. Bóg zapłaci jeszcze raz księdze Sławomirze.